Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają. Mary Sue Ann. Zabójcza podświadomość. Czyta Albert Osik. Dla ukochanego Roberta. Z miłością i wdzięcznością. Prolog. Los Angeles, 1984 rok. Maria Anna otworzyła oczy. Coś zbudziło ją ze snu. Jakiś ledwo uchwytny dźwięk. Spojrzała na zegarek. Nie, to tylko zwykły sen. Pewnie coś mi się przyśniło. Przekonywała samą siebie. Jednak jakaś uporczywa myśl gdzieś w głębi duszy zrodziła w niej niepewność. Ten szelest. To skrobanie. Gwałtownie rozejrzała się po sypialni. Wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Naprzeciwko niej stała szafa z wielkim lustrem, które odbijało pogrążone w ciemności łóżko i obrazy wiszące na ścianie. Po lewej stronie toaletka. Pod oknem zaś komoda, a na niej wazon z pięknymi, świeżymi kwiatami i rodzinne zdjęcia. Maria Anna, mimo lekkiego strachu, uśmiechnęła się na wspomnienie uwiecznionych na nich twarzy. Ale jestem głupia, zbeształa w myślach samą siebie. W pustym domu nocą zawsze wszystko brzmi inaczej, jakoś straszniej. Uspokojona, naciągnęła na siebie kołdrę i obróciła się na bok. Postanowiła zupełnie zignorować dziwne odgłosy. Jest pierwsza w nocy. Muszę zasnąć, pomyślała. I to była jej ostatnia spokojna myśl. Gwałtownie zerwała się z łóżka, usłyszawszy hałas dobiegający z dołu. Przywitało ją jej własne przestraszone odbicie. Mokre od potu czoło, potargane długie włosy i pomięta koszula nocna. Patrząc w lustro, nagle zauważyła, że odbijało się w nim coś jeszcze. Uchylone drzwi jej sypialni. Jej ciało przeszedł zimny dreszcz. Na szyi poczuła gęsią skórkę. Maria Anna była pewna, że kiedy kładła się spać, drzwi były zamknięte. Zawsze je domykała, to było jak wieczorny rytuał. A może jednak tym razem zapomniałam? Może to tylko przeciąg? Nie, to coś innego. Kobieta czuła, że oszukuje samą siebie. Jej mózg gwałtownie wysyłał sygnały ostrzegawcze. Przyspieszone tętno, mrowienie kończyn i pot zraszający ciało. Gdzieś w zakamarkach umysłu pomału otwierały się szuflady pamięci. Czy nadszedł ten czas? Czas kary za jej grzechy? Halo? Czy jest tam ktoś? Zawołała chrapliwym szeptem. Cóż za głupie pytanie. W ekstremalnych warunkach zachowuje się jak zniedołężniały starzec. Owinąwszy szlafrokiem swe półnagie ciało, postanowiła zejść na dół. Najpierw podeszła do drzwi najciszej jak potrafiła. Ze strachu prawie nie oddychała. Przyłożywszy ucho do drewna, intensywnie nasłuchiwała. Nic. W domu panowała śmiertelna cisza. Kiedy jej ręka spoczęła na klamce, wiedziała, że nie ma już odwrotu. Wyjrzała ostrożnie na korytarz, ale przywitała ją jedynie ciemność. Mimo że naprzeciwko sypialni znajdowało się okno, nie dawało ono zbyt wiele światła. Firanka targana wiatrem tworzyła na ścianie taniec cieni. Kobieta zrobiła pierwszy krok. Idąc prawą stroną korytarza, spojrzała na lekko zakurzoną kolekcję obrazów, w której odbijało się księżycowe światło. Skupiając uwagę na jednym z nich, uchwyciła ledwie zauważalny ruch. A jednak nie jestem sama, ktoś tu jest. Intruz, który wtargnął do mojego domu i wywabił z bezpiecznej sypialni. Pod wpływem lęku jej ciało zaczął ogarniać lekki paraliż. Maria Anna przystanęła na środku korytarza i gorączkowo szukała rozwiązania. Może powinnam dojść do schodów, zejść na dół, ale jak go ominąć? A jeśli czeka na mnie tuż za rogiem? Sypialnia. Tak, tam na pewno znajdę coś ostrego, co posłuży mi za broń. Utwierdzając się w przekonaniu, że to najlepsze wyjście, zmusiła swoje napięte ciało do odwrotu. Wyczuwała zło. Tylko jej umysł nie był w stanie zaakceptować faktu, że jej bezpieczna przystań powoli zamienia się w pułapkę. Postanowiła zaryzykować. Dotarłszy tyłem do progu sypialni, Maria Anna miała tylko sekundy, by zamknąć drzwi i je zabarykadować. Jeśli w domu ktoś przebywa, na pewno usłyszy hałas i wyjdzie z ukrycia. Boże, proszę, dodaj mi sił, by to wszystko przetrwać, pomyślała, wsuwając krzesło pod klamkę. Wstrzymała oddech i zaczęła nasłuchiwać kroków. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność. Nic. Cisza. Jak to możliwe? Czy ja naprawdę postradałam zmysły? Cała akcja powrotu do sypialni zajęła chwilę. Czemu jeszcze tu za nią nie dotarł? A może tylko się z nią bawi? Co teraz? Co teraz? Jej panika rosła w miarę upływającego czasu i choć czuła cały ciężar myśli, które ją przytłaczały, adrenalina dodawała jej sił. 1:15. Niemożliwe, żeby ten koszmar trwał tak krótko. Dla niej była to wieczność. Najdłuższe minuty jej życia. Łazienka. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Przecież tam jest zamek i okno. Zawsze mogę spróbować wydostać się na zewnątrz, a później dotrzeć do drogi i wezwać jakąś pomoc. Choć z miłą chęcią zamieniłaby przysypialnianą łazienkę na telefon, nie mogła narzekać na aktualną sytuację. Telefon był na dole, a łazienka stała przed nią otworem, jakby zapraszając ją w bezpieczne ramiona. Maria Anna szybko podbiegła do drzwi, zapaliła światło i nagle te bezpieczne ramiona zamieniły się w szpony drapieżnika. Nie mogła złapać tchu, stała jak sparaliżowana, przyjmując do wiadomości okrutną prawdę. Prawdę, która ścigała ją od tak dawna. I już wiedziała, że nie ucieknie, że jej czas zaraz dobiegnie końca, raz na zawsze uciszając wyrzuty sumienia, które dręczyły ją od lat. Nagle usłyszała niski głos za swoimi plecami. Witam, Mario Anno. Długo czekałem na tę chwilę. Szyderczy, dziki śmiech, jak skrzek diabła, rozbrzmiał w jej głowie. Kiedy się odwróciła, zobaczyła własną śmierć. Lodowate oczy mężczyzny i gruby sznur kołyszący się w jego silnych dłoniach. To był wyrok. Przeszłość uderzyła w nią ze zdwojoną siłą. I chociaż wiedziała, że zaraz umrze, to jeszcze resztkami zdrowego rozsądku znalazła rozwiązanie zagadki pojawienia się mordercy w jej sypialni. Otwarte drzwi szafy uświadomiły jej, jak blisko była wolności, wychodząc na korytarz. Niestety morderca był sprytniejszy niż ona. Ukrył się w szafie, kiedy jeszcze spała. Ten szelest, który ją zbudził, pochodził od jej własnych ubrań bądź zasuwanych drzwi. A ruch, który zobaczyła w korytarzu i hałas na dole, to musiał być tylko efekt gry cieni i przeciągu, który przez przypadek zrobił morderca, nie domykając drzwi jej sypialni. Cała lawina zdarzeń, która nastąpiła potem, podziałała już tylko na jego korzyść. Przyspieszyła to, co i tak było nieuniknione. Ale dlaczego od razu jej nie zabił? Wtedy, gdy leżała jeszcze w łóżku. Może chciał się nasycić ostatnimi minutami jej spokoju? A może czekał na chwilę, kiedy wejdzie do łazienki i domyśli się prawdy? Zegar w holu odmierzał nocny czas. Jej ostatnią godzinę życia. Jeden grzech. Bezsensowny grzech. To wokół niego krążyły jej myśli, kiedy morderca dokonywał swojego dzieła. Gardło miała już zdarte od krzyku. W końcu się poddała i przestała bronić. Na chwilę przed tym, zanim zapadła w odwieczną ciemność, przypomniała sobie o cieniu. Cieniu, który odbijał się na białych kafelkach jej nieskazitelnie czystej łazienki. W końcu jej piękne oczy zasnuła mgła, uwalniając ją od strachu i fizycznych tortur. Jedyne, co w nich pozostało, to lustrzane odbicie mordercy nachylające się nad jej martwym ciałem. Rozdział pierwszy. Los Angeles, 4 listopada 2010 roku. Miasto aniołów powoli budziło się ze snu. Z domów falami wypływali ludzie, by jak co dzień rozpocząć swe wędrówki, snując plany i marzenia pełne nadziei i sekretów, jak miasto, w którym żyli. Dla Laury Kowalski ten poranek nie był zbyt szczęśliwy. Z nieba spadała lawina deszczu, rozbryzgując krople na każdym skrawku i tak już przesiąkniętej ziemi. Do tego kostium, który dzień wcześniej kupiła w miejscowym butiku, uparcie opierał się przy zapięciu zamka. A Laura miała dzisiaj wielki dzień i w myślach wciąż modliła się o jego pomyślne zakończenie. Nie, to niemożliwe, że wszystko, co złe, przytrafia mi się akurat dzisiaj. Irytacja kobiety rosła z minuty na minutę. Mocując się dalej z niesfornym zapięciem, usłyszała w głębi domu dźwięk telefonu. Aparat w sypialni wyłączała na noc, bo ostatnio niezbyt dobrze sypiała. Wolała nie rozpraszać tych nikłych chwil błogiego snu nocnymi pomyłkami nieodpowiedzialnych ludzi. Zostawiając zwisający na biodrach kawałek materiału, pobiegła odebrać do salonu. — Halo? — Witaj, moja droga. Miło cię słyszeć. — O nie. Ostatnią rzeczą, jakiej jej brakowało tego fatalnego ranka, był ojciec ze swoimi pomysłami. — Cześć, tato. Czy coś się stało, że dzwonisz do mnie o tak wczesnej porze? Wskazówka zegara wskazywała kwadrans po 6. Nie, chciałem ci tylko przypomnieć o balu charytatywnym, który organizuję w sobotę. Byłoby mi bardzo przyjemnie, gdybyś się na nim pojawiła. Nastąpiła chwila wahania. Laura poczuła niesmak. Od kilku tygodni jej ojciec nie mówił o niczym innym, jak tylko o tym cholernym balu, na którym wszyscy bogacze będą prezentowali idealne dentystyczne uśmiechy, by pod tą sztuczną maską pozorów ukrywać zwykłą próżność. Tłumiąc prawdziwe odczucia, Laura odpowiedziała: — Tak, tato, pamiętam i postaram się cię nie zawieść. Na jej twarzy pojawił się grymas, gdy wypowiadała słowa pozornie świadczące o aprobacie. Dlaczego zawsze było jej tak ciężko przeciwstawić się ojcu, nawet w tak błahych sprawach jak coroczny bal? — Widzę, że nie jesteś zbyt ucieszona perspektywą spędzenia u mnie weekendu. Zgadza się, córko? — zapytał poirytowany, chrząkając wymownie. Nastąpiła chwila ciszy przerywana jedynie odgłosami deszczu uderzającego o okna. Myśli Laury wciąż krążyły wokół wielkiej rodzinnej rezydencji i wszystkich tych pustych, bezosobowych korytarzy. Typowa budowla, którą można nazwać domem tylko formalnie. Nie było w niej rodzinnego ciepła. Nie, to nie tak, tato. Po prostu dzwonisz w nieodpowiedniej chwili. Ten początek dnia nie należy do najbardziej udanych, a do tego wybacz, ale trochę się śpieszę. Oczywiście Laura ukryła przed tatą fakt zepsutego zamka, deszczowej pluchy, która do reszty psuła jej humor i czekającej ją transakcji budzącej największy niepokój. Dobrze, Lauro, rzekł ojciec. W takim razie czekam na ciebie w sobotę i nie będę cię już więcej niepokoił. Tylko pamiętaj, że nie toleruję spóźnień. Widzimy się punktualnie o 20:00. W jego głosie można było wyczuć lekką nutkę stanowczości. Laura zdążyła jedynie powiedzieć parę słów pożegnania, gdy usłyszała trzask odkładanej słuchawki i przerywany dźwięk na linii. Wpatrując się w martwy punkt na idealnie żółtej ścianie salonu, oddała się wspomnieniom z dzieciństwa. Wtedy jej życie było zupełnie inne. Jako mała dziewczynka, wychowywana jedynie przez tatę, była rozpieszczana i czuła się bezpieczna. Jednak pewnego dnia coś się zmieniło. W zachowaniu ojca nastąpiła ledwie zauważalna zmiana i po dziś dzień łamała sobie głowę, próbując rozwikłać jej tajemnice. Jednak na próżno szukała sensownego wyjaśnienia dla dystansu, który wytworzył się w ich rodzinnych relacjach. Stało się to zaraz po tym, jak Laura pewnej nocy została zabrana do szpitala w celu usunięcia wyrostka robaczkowego. Podczas jej krótkiego pobytu szpitalnego i późniejszej rekonwalescencji ojciec był dla niej podporą i całym światem, ale w miarę upływu czasu, zwłaszcza gdy już praktycznie wróciła do pełni sił, coś zaczęło się między nimi zmieniać. I to bynajmniej nie na lepsze. Jej matka zmarła przy porodzie, więc jedyną osobą, na którą zawsze mogła liczyć, był tata. Zważywszy na okoliczności, bardzo szybko stał się on dla niej autorytetem i wzorem do naśladowania. Już jako mała dziewczynka marzyła, że kiedyś będzie taka jak on. Jego siła charakteru i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji szybko zauroczyły małą dziewczynkę, która wychowywała się wśród bogactwa, ale nie nadmiernego przepychu. Odkąd sięgała pamięcią, to właśnie ojciec tworzył jej świat. Uczył ją od podstaw sztuki życia i przetrwania w wielkim i niebezpiecznym świecie. Może właśnie dzięki niemu w wieku 29 lat odniosła sukces i zaczęła prowadzić własną agencję nieruchomości. pracując sama na siebie, każdego miesiąca musiała stoczyć kilka ciężkich batalii z potencjalnymi klientami. Bez siły charakteru, którą ukształtował w niej ojciec, nie byłaby w stanie zajść aż tak daleko. Ale mimo tych wszystkich dobrych, wspólnych chwil, Laura czasami miała wrażenie, że ojciec coś przed nią ukrywa i to właśnie było przyczyną ochłodzenia ich wzajemnych stosunków. Zegar w salonie wybił godzinę 6:30, wyrywając ją ze świata wspomnień. Laura drgnęła i szybko pobiegła do sypialni. Długo się nie zastanawiając, wyjęła z szafy krótką, czarną sukienkę, do której dobrała biały, zapinany na guziki żakiecik i czarne, skórzane szpilki. Przebrawszy się, stanęła przed lustrem, by ocenić efekty swoich starań. Chociaż szybko dobrany strój prezentował się nienagannie, wciąż czuła odrobinę złości, że nowy kostium, zakupiony zaledwie dzień wcześniej, leżał teraz pomięty na łóżku i nie nadawał się do użytku. A co mi tam, to tylko ubranie, pomyślała Laura. Jej sylwetka i tak przedstawiała się znakomicie. Przy swoim 1,69 m wzrostu i szczupłej budowie ciała raczej nie miała problemu z dobraniem odpowiedniego stroju. Zawsze uważała, że należy do tego typu kobiet, którym najłatwiej jest dogodzić na dziale odzieżowym. Nie była ani za wysoka, ani zbyt niska, ani za chuda, ani za gruba. Jej błękitne oczy pięknie kontrastowały z oliwkową cerą i długimi, prostymi, brązowymi włosami. Laura nigdy nie nakładała zbyt mocnego makijażu, gdyż jej słowiańskie rysy, które całkowicie odziedziczyła po matce, nie wymagały zbytniego podkreślenia, a jedynie subtelnej delikatności. Czarna kreska na powiece, trochę tuszu do rzęs i błyszczyk na ponętnych ustach dodawały jej wyrazistości i w zupełności dopełniały urodę. I tak oto, przygotowana do nowego dnia po tym lekko obłąkańczym poranku, wzięła do ręki torebkę, a ze stojaka mały kremowy parasol. Postanowiła z podniesioną głową stawić czoła czekającym ją dzisiaj przeciwnościom. Niestety, nawet nie zdawała sobie sprawy, jak wielkim. Po otwarciu drzwi uderzyła w nią fala zimna i wilgoci. Dzień wcześniej Laura była u mechanika i teraz jej samochód stał zaparkowany przed bramą wjazdową. Uprzejmy pracownik warsztatu zobowiązał się do odprowadzenia jej naprawionego auta, co stało się najprawdopodobniej późno w nocy. Jej 5-letni Lexus GS300 wymagał szybkiej naprawy. W związku z tym po skończonej pracy, zgodnie z umową, auto miało na nią czekać przed domem, a kluczyki w skrzynce na listy. Chociaż było to trochę ryzykowne, Laura wiedziała, że mieszkając w Westwood, porządnej dzielnicy, raczej nie miała powodów do obaw. Po zamknięciu drzwi, chroniąc się pod parasolką, szybko pokonała dzielący ją od samochodu dystans. Wyszperawszy kluczyki z powieszonej na bramie skrzynki, pośpiesznie weszła do auta i w myślach podziękowała, choć sama nie wiedziała dokładnie komu, za to suche i przyjemne wnętrze naprawionego wozu. Jednak zanim wrzuciła wsteczny bieg i rozpoczęła manewr cofania, poświęciła jedno spojrzenie, by zlustrować dom z zewnątrz. Chociaż nie mieszkała w nim zbyt długo, bo dopiero od 2 lat, śmiało mogła powiedzieć, że czuje się tutaj szczęśliwa. Dzięki ciężkiej pracy i sercu, jakie włożyła w jego urządzenie, był wspaniały. Budynek miał kolor miodowy z niewielką domieszką kremu. Całość wzbogacał kontrastujący ganek o odcieniu ciemnego brązu i dachówce tej samej barwy. Niewielki ogród przed domem był obsadzony stonowaną roślinnością, od małych, różnorodnych kwiatów rosnących wzdłuż fasady do drzewek eukaliptusowych porastających dalszą część podwórka. Ponieważ był listopad, wszystko traciło pomału swoje naturalne barwy, by przygotować się na nadejście niższej temperatury. Jedynie przedmioty zachowały swój stały koloryt, rozweselając pochmurne dni, takie jak ten. Laura kochała to miejsce, bo dzięki niemu odzyskała spokój ducha i rozpoczęła nowy etap w życiu. Ten oto dom nadał mu pędu. Dzięki niemu też wpadła na pomysł, by otworzyć własną agencję nieruchomości i próbować uszczęśliwiać ludzi, oferując im budynki, które miały stać się dla nich ostoją i emanować ciepłem. Stanowczo zaś unikała wielkich, zaniedbanych budowli bez wyrazu, rozpadających się ruder i domów na odludziu, które głównie kojarzyły się z nieustającą pustką i brakiem sensu życia. Nie chcąc spóźnić się na spotkanie, z piskiem opon ruszyła spod domu. Chociaż przejazd zajmował jej zwykle nie więcej niż 20 minut, wolała nie ryzykować. Lawirując wozem między miejskimi uliczkami, marzyła o kubku gorącej kawy i kilku minutach samotności spędzonych we własnym gabinecie. Chciała jeszcze raz na spokojnie przejrzeć papiery domu, który zamierzała dzisiaj sprzedać. Dotarłszy na miejsce, wbiegła do nowo postawionego niskiego budynku, w którym mieściła się jej agencja. Na razie wynajmowała niewielką powierzchnię, bo około 50 m², ale to w zupełności wystarczało na jej potrzeby. Agencja posiadała dwa pomieszczenia. Jedno główne, w którym przyjmowało się potencjalnych klientów, a drugie jej własny mały gabinet wraz z łazienką. Wchodząc do środka, Laura nie bez zdziwienia zobaczyła swoją asystentkę, a zarazem przyjaciółkę, która zajmowała już stanowisko. Zazwyczaj Alice przychodziła do pracy godzinę później, około 9, gdyż wcześniej i tak nie przyjmowały zainteresowanych. Alice, co cię dzisiaj sprowadza o tak wczesnej porze? Czyżbyś przyjechała do pracy prosto z jakiejś upojnej randki? Zażartowała Laura. Uśmiechnięta Alice uniosła głowę znad jakichś papierów i rzuciwszy swej szefowej znaczące spojrzenie odpowiedziała. Cześć, Lauro. Tak sobie pomyślałam, że skoro masz zamiar sprzedać dom swoich marzeń, to będę ci asystować od samego rana i na przykład zaparzę od razu kawę. Dziewczyna wstając zza biurka pokręciła biodrami w rytm reggae lecącego z radia. Laura uważnie przyjrzała się przyjaciółce. Mimo wszystko zastanawiała się, czy na pewno mówi prawdę i czy czasami prawdziwym powodem jej wczesnego przybycia nie była kolejna awantura z nowym narzeczonym. Alice była bardzo ładną blondynką po 30, która co chwilę zmieniała partnerów. Swoje piękne, błękitne oczy podkreślała tylko tuszem, który sprawiał wrażenie, jakby miał zaraz odpaść. Jedyną jej wadą, a może i dla niektórych zaletą, była spora nadwaga, z którą borykała się, odkąd Laura miała przyjemność ją poznać. Historia ich współpracy nie była zbyt skomplikowana. Alice jako pierwsza odpowiedziała na ogłoszenie o pracę zamieszczone w internecie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Laurze od razu spodobała się jej otwartość i chęć szybkiego działania. Zatem już pierwszego dnia podpisały umowę wstępną i tak oto są razem od prawie 2 lat. A z każdym kolejnym miesiącem ich zażyłość rozkwita, chociaż w dalszym ciągu Laura pewne fakty ze swojego życia zachowała tylko dla siebie. Powiedzmy, że ci wierzę na słowo, Alice, odpowiedziała z uśmiechem Laura. A skoro już jesteś przy ekspresie, to poproszę małą czarną z łyżeczką cukru do mojego gabinetu. Mam jeszcze godzinę do spotkania, więc pójdę się przygotować. Jej gabinet nie był zbyt wielki, bo większą powierzchnię przeznaczyła na główne pomieszczenie, ale i tak czuła się tutaj komfortowo. Wnętrze było urządzone w odcieniach fioletu i różu, zawsze wierzyła w uzdrawiającą moc tych kolorów. Na ścianach wisiały małe akwarele przedstawiające tropikalne krajobrazy i skaliste wybrzeża. Laura od dziecka miała słabość do tego typu miejsc, więc przy każdej okazji kupowała podobne pejzaże. Już nawet Alice się z niej śmiała, że niebawem zabraknie miejsca na ścianie i będzie musiała wynająć większy lokal. W pokoju znajdowało się jeszcze czarne biurko z nowoczesnym białym krzesłem i tego samego koloru półka przeznaczona na wszelką dokumentację. Położywszy torebkę na biurku, Laura wzięła do ręki zdjęcie, które przedstawiało ją jako 4-letnią dziewczynkę w ramionach tulącego ją ojca, pozujących na jednej z plaż Florydy. Fotografia była jeszcze z czasów, kiedy podróżujący służbowo ojciec zabierał córkę ze sobą. Odłożywszy na miejsce zdjęcie, usiadła wygodnie na krześle, by w końcu rozpocząć przygotowania do dzisiejszego spotkania. Sprzedaż tego domu była dla niej priorytetem. Kiedy całkowicie zatopiła się już w opisie posiadłości i jej fantastycznej lokalizacji, zabrzęczał telefon. Na początku jedynie mu się przyglądała, ale kiedy nie przestawał dzwonić, postanowiła go w końcu odebrać. Halo? W tle było słychać tylko równomierne sapanie. Nikt się nie odezwał. Halo, czy jest tam ktoś? Zapytała ponownie Laura. Jeśli to jakiś głupi żart, ostrzegam, że od razu się rozłączam. Tak. Jestem, Lauro. odpowiedział bardzo spokojnie nieznajomy męski głos. Choć mężczyzna po drugiej stronie powiedział tylko jedno zdanie, Laurę przeszedł dreszcz niepokoju. Jego głos był dziwnie zniekształcony, tak jakby do ust wepchnął sobie szmatę. I znowu cisza. Laura bała się odezwać pierwsza. — Czy jesteś gotowa, by być następna, Lauro? — po chwili zapytał nieznajomy. — Ale ja nie rozumiem, o czym pan mówi — odpowiedziała Laura, lekko się jąkając. — Już niebawem zrozumiesz. Czas zacząć grę. Grę, której zwieńczeniem będziesz ty, Lauro — powiedział rozmówca i przerwał połączenie. — Halo? — Halo? Laura próbowała jeszcze kontynuować rozmowę, mimo że w słuchawce był sygnał przerywany. O co mu chodziło? Zastanawiała się, odkładając telefon. Mimochodem spojrzała na spis połączeń i, tak jak się tego spodziewała, numer wyświetlał się jako prywatny, bez możliwości identyfikacji. Boże, co za chory dzień, a to dopiero początek, pomyślała. Kiedy pierwszy szok minął, powróciła do przerwanej pracy i próbowała zepchnąć do podświadomości ten dziwny incydent. Ale co parę sekund wciąż do niej wracał. Skąd ten człowiek znał moje imię? Dzwonił na moją prywatną komórkę, a nie na telefon służbowy. Co się do cholery dzieje? Dobrze, że to już czwartek i jeszcze tylko 2 dni pracy przede mną. Ta myśl dodała Laurze lekkiej otuchy, ale nie na tyle, by mogła całkowicie wyzbyć się uczucia niepokoju. Rozdział 2. Los Angeles, 4 listopada 2010 roku. Jego umysł był niczym ocean. Z pozoru piękny i imponujący, krył w głębi swe prawdziwe, hipnotyczne oblicze, wabiące naiwne ofiary w czarną otchłań. Idący drogą mężczyzna podśpiewywał jedną ze swych ulubionych piosenek. Raz, dwa, trzy. Ciemność drwi. 4, 5. Nadciąga cień. Kto chce ze mną dziś w ciuciu babkę bawić się? Chociaż dzień był deszczowy, ludzie wyszli z domów, by zażyć trochę świeżego powietrza i nacieszyć się widokiem innych tak samo pogrążonych w marazmie, jak oni sami. Mężczyzna celowo wybrał drogę przez park, by móc obserwować ich jak najwięcej. Park był ogromnych rozmiarów, plątaniną mniejszych i większych ścieżek, ławek dla łaknących odpoczynku, placów zabaw dla dzieci w różnym wieku, a także koszów na śmieci i wysypujących się z nich odpadków. Mijając po drodze przechodniów, mężczyzna w myślach wyśmiewał sens ich istnienia. Dla niego były to tylko zbitki masy błąkające się po świecie bez żadnego celu. Tylko on ze swą nadludzką siłą mógł się czuć wyjątkowy. Nikt nie był w stanie dorównać mu inteligencją i przebiegłością. Jego przyjacielem było czyste zło, które towarzyszyło mu już od najmłodszych lat. Uwielbiał upajać się jego obecnością, leżąc w ciemnej piwnicy i planując kolejne posunięcia. Największą wartością jego egzystencji był smak bólu, rozpaczy i cierpienia. O tak! Wytrzymaj, jeszcze tylko parę godzin, nakazywał sam sobie, ignorując przelotne spojrzenia włóczących się po parku ludzi. Wiedział, że musi być czujny i ostrożny, a wszystko potoczy się według planu. Na samą myśl o czekającej go dzisiaj uczcie doznał dreszczu rozkoszy, który przeniknął całe jego ciało. Za każdym razem było tak samo, a może nawet i lepiej, gdyż czuł się coraz sprytniejszy i silniejszy. Tym razem postanowił dać sobie małą nagrodę i zwiększyć tempo działania. Jakże one wszystkie skamlały, błagając o litość. Jak pięknie wyglądały, kiedy na ich twarzach malował się już tylko wyraz rezygnacji i nie ma prośba o szybki koniec. Ale nie, on nigdy nie pozwalał, by zabawa zakończyła się zbyt wcześnie. Najważniejsze było uświadomienie im poprzez ból sensu tej gry. Dopiero gdy dojrzał w ich oczach zrozumienie, mógł pozwolić sobie na definitywne zakończenie. Samo wspomnienie tych chwil spowodowało, że jego twarz wykrzywił szyderczy uśmiech. Był podniecony. Skup się. przywołał się do porządku. To jeszcze nie pora na świętowanie. Najpierw trzeba udać się na łowy. Najlepiej pod osłoną dnia, bo przecież nie ma lepszego kamuflażu od zwykłej normalności. Natomiast gdy nastanie już noc, wtedy będzie gotowy, by zaspokoić żądze i pragnienia. Bo jego prawdziwą matką była ciemność. Rozdział trzeci. Los Angeles, 4 listopada 2010 roku. Jack White pracował w Wydziale Zabójstw od 10 lat, a od 3 na stanowisku głównego detektywa. Odkąd wstąpił do Akademii Policyjnej, wiedział, że sensem jego życia będzie łapanie potworów i wsadzanie ich na długie lata do więzienia, a najlepiej do celi śmierci. Aż do teraz zastanawiał się, co skłoniło go do podjęcia takiej decyzji. Już jako nastolatek fascynował się filmami i serialami kryminalnymi o policjantach, ale od dziecięcych marzeń do rzeczywistości była długa droga do przebycia. Jednak siedząc teraz w swym przestronnym gabinecie, miał naoczny dowód na to, że można ją przebyć. Gabinet był urządzony w skromnym stylu, miał tylko podstawowe wyposażenie z jednym wyjątkiem. Wchodzących zdumiewał wiszący na jego ścianie krzyż. Dla Jacka jednak był on symbolem bezpieczeństwa i wiary w dobro. W takim pokoju czuł, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Jack! Drzwi gabinetu stanęły otworem i pojawił się w nich detektyw Fernandez Mateo, zasłaniając potężną sylwetką widok na korytarz. Jest pilna sprawa, stary. A jakaż to pilna sprawa nie pozwala ci zapukać przed wejściem? Odpowiedział Jack. Od 3 lat wspólnie pracowali nad wyjaśnianiem zabójstw, a ich współpraca układała się bardzo dobrze. Jack nie widział powodu, by cokolwiek zmieniać. Przyniosłem ci dokumentację ostatniego miejsca zbrodni. Zwalisty Mateo ciężkim krokiem podszedł do biurka Jacka. Dzięki, chłopie. Jestem ci nad wyraz wdzięczny za poranną porcję obrzydliwych szczegółów. Zażartował Jack. Chociaż w ich potyczkach słownych często przebijała doza humoru, obaj bardzo poważnie podchodzili do swoich obowiązków i w pracę wkładali całe serce. Mateo jako dziecko stracił oboje rodziców w głupim i bezsensownym napadzie na bank. Jego kolega miał wtedy zaledwie 7 lat. Szczęście w nieszczęściu było takie, że akurat tego dnia rodzice postanowili zawieźć go do dziadków. Dzięki temu Mateo wciąż chodził żywy po tym świecie. Wszyscy świadkowie, a było ich 9, zostali z zimną krwią zastrzeleni przez złodziei podczas próby odbicia zakładników przez policję. Chociaż bandyci również zginęli, nie zmniejszyło to bólu wszystkich tych, którzy stracili wtedy kogoś bliskiego. Wydarzenie to zostało nazwane przez media krwawą waszyngtońską rzeźnią i po dziś dzień odbijało się ono echem w murach Wydziału Policji. Może właśnie dlatego Jackowi tak dobrze współpracowało się z Mateo, gdyż traumatyczne przeżycia wykreowały go na człowieka silnego emocjonalnie i wytrwałego w dążeniu do celu. Czasami obserwując z boku swojego partnera, miał wrażenie, że każda akcja zakończona sukcesem była dla niego osobistą zemstą za śmierć rodziców. Jack nigdy nie ingerował w jego uczucia w takich chwilach. Dla niego liczyło się tylko to, że Mateo swoją pracę wykonywał bez zarzutów i nadużywania siły. Słuchaj, stary, daj mi chwilę na przejrzenie tych raportów i spotkajmy się za 20 minut na dole. Może być kawiarnia. Okej, to moje ulubione miejsce w tym burdelu, odparł Mateo i zabierając z biurka swój nie najmniejszych rozmiarów tyłek, zasalutował na pożegnanie i wyszedł. Jack w pośpiechu rozrzucił dokumenty i wybierając najważniejsze z nich, rozpoczął wstępną analizę. W pierwszej kolejności sięgnął po raport z miejsca zbrodni. Czytając go, myślami cofnął się do poprzedniej nocy, kiedy przybył do domu Adamsów. Zbrodnia została odkryta tak szybko dzięki zaniepokojonemu mężowi, przebywającemu w tym czasie na delegacji. Wykonał telefon na policję, ponieważ od kilku godzin nie mógł dodzwonić się do swojej żony. W normalnych okolicznościach nikt by się tym zbytnio nie przejął, gdyby nie fakt, że kobieta była w 7. miesiącu ciąży. Mąż uparł się, by wysłać do domu patrol i upewnić się, że wszystko jest w porządku. Wiedział, że żona już nie wychodziła o późnych godzinach wieczornych i dlatego jej milczenie bardzo go martwiło. Powinna być cały czas pod telefonem. Wcześniej zadzwonił również do przyjaciół i szpitali, ale nic to nie dało. Ostatecznie dyspozytorka pełniąca na tej zmianie dyżur zgodziła się, by wysłać dwóch policjantów pod wskazany adres. Według raportu była to godzina 22:05. Nikt się nie spodziewał takiego widoku, jaki zastali. Zbrodnia była tak okrutna, że niejednemu twardzielowi zmroziłaby krew w żyłach. Człowiek, który tego dokonał, nie zasługiwał na miano istoty ludzkiej. Jack na samo wspomnienie poprzedniej nocy i sypialni ofiary niejakiej Katie Adams poczuł, że zbiera mu się na wymioty. Podejmując decyzję o pracy w Wydziale Zabójstw, był świadomy tego, że nieraz będzie musiał oglądać pokiereszowane i zmaltretowane zwłoki, ale ta zbrodnia wyryła piętno w jego umyśle. Intuicja podpowiadała mu, że to dopiero początek jakiejś obłąkańczej zabawy prawdziwego szaleńca. Ciało Katie wisiało dokładnie nad łóżkiem, przywiązane za nogi do sufitu. Morderca użył haków, na których wcześniej był zamocowany piękny, wiktoriański żyrandol. Usta kobiety były zaklejone zwykłą, grubą, biurową taśmą, a ręce związane z tyłu, za plecami. Do skrępowania ofiary została użyta mocna linka holownicza, jaką można dostać prawie w każdym sklepie. Rozcięta skóra szyi na głębokość około 2 centymetrów wyglądała jak szyderczy uśmiech skierowany wprost do nich. Natomiast nie to było najgorsze. Jej brzuch został rozcięty pod pępkiem wzdłuż linii łona, a nienarodzone dziecko wyjęte z matki, ułożone martwe pod jej zwisającą głową. Przez te wszystkie godziny prześladował go obraz bestialsko zamordowanego chłopczyka, który w ciągu 2 miesięcy mógł stać się obywatelem Los Angeles. Człowiek, który zabija niewinne dziecko, musi być osobą opętaną przez demony. Nie potrafił znaleźć innego wytłumaczenia. Co chwilę pocierając opadające powieki, Jack starał się skupić na szczegółach zbrodni, które mogły okazać się pomocne w znalezieniu mordercy. Krew denatki nie rozprysła się po całej sypialni, jak można było się tego spodziewać. Raczej cała była skupiona na łóżku bezpośrednio pod ofiarą. Jedynie kilka rozbryzgów na różowej ścianie i kremowej wykładzinie w biały wzorek dowodziło, że ofiara nie próbowała się bronić. Pytanie nasuwało się samo. Jak to możliwe? Może morderca trzymał ją od tyłu, nie pozwalając się poruszyć? Zastanawiał się na głos Jack. Podstawowa analiza toksykologiczna nie wykazała żadnych odurzających substancji we krwi ofiary ani ich pochodnych. Natomiast z raportu patologa sądowego wynika, że zabójca najpierw rozciął jej brzuch, a dopiero potem podciął gardło. Co również świadczyło o sadystycznych skłonnościach oprawcy, który czerpał dziką przyjemność z zadawania bólu. Kryminolodzy nie odkryli żadnych widocznych na pierwszy rzut oka śladów pozostawionych przez mordercę. Jack, patrząc na zdjęcia pięknej, ciemnowłosej kobiety i jej ślicznego synka, który w tak brutalny sposób został pozbawiony życia, zanim jeszcze ujrzał świat, wiedział, że choćby miał pracować w dzień i w nocy, znajdzie te bestie i zabije własnymi rękami. Z tą myślą odsunął krzesło, wstał zza biurka, skrupulatnie pozbierał wszystkie papiery i udał się na spotkanie ze swoim partnerem. Rozdział 4. Los Angeles, 4 listopada 2010 roku. Była 8:35 rano, gdy Frank Seymour zmierzał czarnym terenowym BMW na umówione spotkanie. Jego ciężki samochód na szerokich oponach bezproblemowo radził sobie na mokrej i śliskiej nawierzchni, pędząc w terenie zabudowanym prawie 100 km na godzinę. Frank lubił ryzyko oraz związane z nim niebezpieczeństwo, dzięki temu czuł, że żyje. Chociaż wychował się w małej wiosce w stanie Alabama, nie przeszkadzało mu to w żadnym wypadku stać się światowej sławy pianistą, odnoszącym sukcesy na całym zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Od najmłodszych lat miał tak wyostrzony słuch, jaki może osiągnąć tylko osoba pozbawiona innego zmysłu, na przykład wzroku. Do tej pory pamiętał, jak tata zabierał go o poranku do lasu, gdzie jako sześciolatek bacznie nasłuchiwał szeptów natury i uczył się rozpoznawać najróżniejsze dźwięki. Choć dla innych ludzi były to tylko zwykłe odgłosy przyrody, dla małego Seymoura była to najpiękniejsza muzyka dla serca i duszy. Po pewnym czasie, kiedy ojciec zauważył, że syn przejawia niezwykły talent muzyczny, ich poranne wędrówki stały się tradycją. Wspominając dawne czasy, dopiero teraz, jako dorosły człowiek, uświadomił sobie, że wszystko, co ma, tak naprawdę zawdzięcza ojcu, który nigdy w niego nie zwątpił. Może właśnie dlatego tak ciężko było mu pogodzić się z jego przedwczesną śmiercią. Stephen Seymour zmarł w wieku 61 lat na oddziale szpitala świętego Patryka w Addison na ostrą odmianę białaczki. Lekarze od samego początku, czyli od pierwszego dnia jego diagnozy, nie dawali mu zbytnich szans na wyzdrowienie, a rokowania były tak żałosne, jak sama odmiana tej śmiertelnej choroby. Frank, dowiedziawszy się telefonicznie od matki o złym stanie zdrowia ojca, bez wahania odwołał wszystkie zaplanowane koncerty i opuścił Los Angeles, by móc do końca siedzieć przy łożu umierającego, trzymając jego drżącą z bólu rękę. Ironią losu, ich ostatnia wspólna wędrówka odbyła się w sali szpitalnej, a trwała dokładnie 41 dni. Po tych wydarzeniach często zastanawiał się, ile warte jest życie i czy nie jest to przypadkiem tylko przystanek na drodze do czegoś większego i trwalszego. W przeciwnym razie, jaki byłby sens naszego istnienia, kochania, starania się, jeśli na końcu ujrzelibyśmy tylko czarną otchłań i nicość? Nagły dźwięk klaksonu wyrwał Franka z zamyślenia. Gwałtownie skręcił kierownicą w prawo, bo w pierwszej chwili pomyślał, że zjechał zbyt blisko środka jezdni i trąbi samochód jadący z naprzeciwka. Ale gdy po paru sekundach doszedł do siebie, okazało się, że klaksonu użył kierowca jadący za nim, który nie omieszkał zrobić tego ponownie. Frank nawet nie zauważył, że prędkość jego licznika spadła do 38 km na godzinę, co w tej części kraju jest prawie wykroczeniem. Średnia prędkość wszystkich piratów drogowych na tej drodze wynosiła około 90 km. Mężczyzna, wyrównując samochód na jezdni, pozwolił się wyprzedzić, machając na pożegnanie śpieszącemu się kierowcy. W radiu, jak zawsze o tej porze, zaczęli nadawać wiadomości. Wciąż nie mógł uwierzyć, że jedynie parę minut dzieli go od jednej z najważniejszych decyzji w życiu. W związku z tym postanowił skupić się do reszty na prowadzeniu samochodu, by móc jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu. Zerknąwszy we wsteczne lusterko, z ulgą zauważył, że nikt więcej już za nim nie jedzie. W obecnej chwili posiadał prawie wszystko. Ciągłe propozycje koncertów w najlepszych amfiteatrach i filharmoniach dawały mu poczucie finansowego bezpieczeństwa, a przede wszystkim wewnętrznego spełnienia. Jedyne, czego mu brakowało, to kobiety, z którą mógłby dzielić swój sukces, miłość i marzenia. Chociaż Frank był jeszcze młody, bo miał zaledwie 33 lata, to już pomału w jego życie zaczęła wkradać się samotność. Mimo uczestniczenia w wielu przyjęciach, choćby tych wydawanych po jego koncertach, nie udało mu się trafić na właściwą kobietę, nie mówiąc już o budowaniu trwałego związku. Żadna nie zawładnęła nim na tyle, by móc z nią spędzić resztę swych dni. Do dziś pamiętał swój ostatni zawód miłosny sprzed 2 lat. Na jednym z prywatnych przyjęć, na którym gościła sama śmietanka towarzyska, Frank wdał się w romans z hostessą o imieniu Maggie. Na początku myślał, że to ona jest tą właściwą, jedyną i wymarzoną. Prawda okazała się jednak zupełnie inna i na jego nieszczęście wyszła dopiero po roku znajomości, gdy stan jego konta bankowego został pomniejszony o dobre kilka tysięcy dolarów. Opamiętanie przyszło z chwilą nagłej choroby jego ojca. Maggie okazała się zwykłą dziwką, która nie oczekiwała od niego niczego poza prestiżem i kasą. Poprosiwszy ją o wspólny wyjazd do Alabamy, usłyszał stanowczą odmowę i pytanie o kolejne kilka tysięcy dolarów na wojaże z przyjaciółmi. Frank od dawna domyślał się, co to za przyjaciele i jaka jest ich rola w jej życiu. Z dnia na dzień postanowił zakończyć tę znajomość i pożegnać niedawną kochankę. Dziewczyna na początku próbowała się tłumaczyć, ale po paru minutach jedynie wzruszyła ramionami, odwróciła się i trzaskając demonstracyjnie drzwiami, na zawsze opuściła jego dom. Od tamtej pory nie mieli ze sobą żadnego kontaktu, tak jakby nigdy się nie poznali. Osoba, która miała być dla niego wsparciem, z dnia na dzień stała się historią. Od tamtego czasu we Franku coś pękło i zaczął świadomie wykorzystywać względem kobiet swe wyraziste, szlacheckie rysy twarzy, przenikliwe zielone oczy i wysportowaną sylwetkę. Bawił się uczuciami innych i z każdą kobietą, która po pewnym czasie zaczęła na nim wymuszać odwieczne deklaracje miłości, wstępował na wojenną ścieżkę. Działo się tak aż do tego wyjątkowego dnia, gdy na swej drodze spotkał właśnie ją. W ostatnim ułamku sekundy uchwycił jakiś ruch w bocznym lusterku, ale było już za późno na kontrolowaną reakcję i uniknięcie zderzenia. Naciskając do końca pedał hamulca, siłą uderzenia został rzucony na deskę rozdzielczą. Krzyk kobiety w połączeniu z jakimś dziwnym, głuchym łomotem zmobilizował Franka do szybkiego działania. Nie zważając na rozbity nos, ociekający już krwią i wielkiego guza na środku czoła, szybko odpiął pas bezpieczeństwa i wybiegł na drogę. To, co zobaczył, spowodowało, że na kilka sekund zamarło mu serce. Przed maską samochodu leżał mały chłopiec, a po chodniku jezdni malutką stróżką sączyła się krew. Frank nie mógł uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę, a nie jest to jedynie cholerna mistyfikacja czy koszmarna halucynacja. Kobieta, która krzyczała, była zapewne matką tego na oko 8-letniego chłopca. Zmuszając zastygłe kości do ruchu, podbiegł do bladego ciałka leżącego jak kukła na twardej nawierzchni. Jego rozłożone na boki ręce przywodziły na myśl figurę krzyża. Najpierw zbadał puls i z niemałą ulgą stwierdził, że jest dobrze wyczuwalny. Potem wyszarpnął z kieszeni telefon i zadzwonił na numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Po skończonej rozmowie rozejrzał się dookoła i zobaczył oskarżycielskie spojrzenia gapiów ulicznych, przeszywających go na wylot. Mimowolnie przeszedł go zimny dreszcz i w pierwszym odruchu marzył tylko o tym, aby jak najszybciej stąd uciec. Przełamawszy jednak panikę, po raz pierwszy odezwał się do klęczącej i łkającej przy ofierze kobiety. — Przepraszam. Proszę pani, czy wszystko w porządku? Jąkając się, zapytał nieudolnie Seymour. — Proszę się nie martwić, zaraz przyjedzie karetka i na pewno medycy uratują pani syna. Kobieta podniosła głowę i spojrzała na niego z rozpaczą w oczach. Ale na szczęście Frank nie znalazł w nich pogardy czy chociaż odrobiny oskarżenia. Mimo tragedii zdążył zauważyć, jak piękne są jej oczy, wielkie i brązowe, które w połączeniu ze łzami przywodziły mu na myśl oczy zranionej sarny. To nie pana wina. To wszystko przez tę cholerną deskorolkę, o którą tak bardzo prosił mnie Kevin. Broniłam się przed jej kupnem, ale w końcu uległam. Wczoraj dostał ją na 9 urodziny. Jeśli ktoś jest winny, to tylko ja. Zanosząc się jeszcze większym niż dotychczas płaczem, wtuliła głowę w kolano Franka, aż po paru sekundach poczuł, jak materiał dżinsów robi się mokry od jej łez. O jakiej deskorolce ona mówi? Zastanawiał się w myślach Seymour. Rozglądając się dookoła, zobaczył, że pod tylnym prawym kołem tkwi przedmiot, który był prawdziwym sprawcą nieszczęścia. Nagle zza rogu wyjechała karetka. Jej sygnał niósł się echem po całej okolicy. Oboje z matką chłopca zerwali się z miejsca. Kobieta zaczęła gwałtownie wymachiwać rękami w stronę pojazdu, jakby miało to w jakikolwiek sposób przyspieszyć jego przyjazd. Frank na powrót schylił się do chłopca i wyszeptał mu do ucha kilka słów. Przepraszam, mały, obiecuję ci, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyś jak najszybciej wrócił do zdrowia. Trzej sanitariusze w obowiązkowych pracowniczych uniformach w pośpiechu podbiegli do leżącego i poprosili o zrobienie miejsca. Frank, nie protestując, wycofał się na chodnik i z dystansu obserwował, jak przygotowują chłopca do transportu. Jeden z nich założył mu kołnierz na szyję, który miał nie dopuścić do dalszych uszkodzeń kręgu szyjnego, gdyby takie wystąpiły. Na samą myśl o możliwości takich obrażeń Franka oblał zimny pot, a nogi ugięły się w kolanach. Frank tak bardzo skupił się na pracy służb medycznych, że nawet nie zwrócił uwagi, kiedy pojawił się policyjny radiowóz. Przecież to miał być jeden z najlepszych dni jego życia, nowy rozdział, który miał mu dać wolność. Teraz, patrząc na połamaną deskorolkę, tkwiącą wciąż pod kołem wozu, doszedł do wniosku, że to jednak rzeczywiście nie była jego wina. Chłopczyk najprawdopodobniej znalazł się przed maską jego samochodu, uderzywszy najpierw w bok jego rozpędzonego wozu. Na szczęście on już w tym momencie rozpoczął manewr gwałtownego hamowania i tylko dzięki szybkiej reakcji chłopiec jeszcze żył. Deskorolka czarnego koloru z czerwonym paskiem biegnącym przez środek wyglądała jak jakiś złowrogi omen, mówiący mu, że coś złego wydarzy się niebawem w jego życiu, a to jest jedynie tego zapowiedź.
Dzień dobry. Czy to pan jest właścicielem pojazdu?
Frank, odwróciwszy głowę, zobaczył stojącego przed nim funkcjonariusza policji Los Angeles.
Tak, to mój samochód, odpowiedział.
Funkcjonariusz Fernandez, bo takie nazwisko widniało na jego plakietce, zmierzył go nieprzeniknionym wzrokiem, nie wyrażającym żadnych głębszych uczuć. Robiąc znak ręką do swojego partnera, aby pośpiesznie do nich podszedł, policjant ponownie zwrócił się do Franka.
Panie, no właśnie, przepraszam, jak pana nazwisko?
Seymour. A więc, panie Seymour, na początek poproszę pana prawo jazdy i kartę rejestracyjną wozu. Mówiąc to, policjant z kwaśną miną spojrzał na jego samochód, jakby to była co najmniej dzika bestia, która codziennie pożera jakiegoś małego chłopca.
Mam również do pana kilka pytań, a może nawet więcej niż kilka.
Na jego twarzy pojawił się w końcu cień uśmiechu. To pomogło Frankowi trochę się uspokoić. Wyciągając z kieszeni spodni wszystkie niezbędne dokumenty, odważył się w końcu zapytać o stan zdrowia dziecka.
Z tego, co mi wiadomo, Kevin Smith jest w stanie stabilnym, ale szczegóły uzyskamy dopiero po głębszych oględzinach lekarzy. Na razie został odwieziony na ostry dyżur szpitala miejskiego.
Dziękuję, panie Fernandez. Nawet nie ma pan pojęcia, jak bardzo mi ulżyło, wiedząc, że chłopcu nie zagraża utrata życia. Wymawiając te słowa, kątem oka zauważył zbliżającą się w ich kierunku postać drugiego policjanta. Był to wysoki i smukły mężczyzna o rudych włosach, którego wyraz twarzy od razu ostrzegał, aby z nim nie pogrywać. Po rutynowych czynnościach, jakim został poddany Seymour, czyli kontroli dokumentów, samochodu i badaniu na alkomacie, funkcjonariusze zgodzili się, by odjechał, uprzednio wyciągnąwszy spod koła pechową deskorolkę. Frank był już spóźniony na spotkanie, ale mimo to nie potrafił skupić myśli na niczym innym, jak tylko na twarzy chłopca i stróżce krwi cieknącej spod jego rozbitej z tyłu głowy. Już teraz wiedział, że ten dziwny splot wydarzeń odwlecze podjęcie dzisiejszej decyzji. Obiecał sobie, że najpierw Kevin musi całkowicie powrócić do zdrowia, by on mógł czuć się szczęśliwy. Postanowił jeszcze tego samego dnia pojechać do szpitala, by dowiedzieć się szczegółów o stanie zdrowia chłopca. Podjeżdżając pod niewielki budynek w nowoczesnym stylu, uświadomił sobie, że przez cały czas w kieszeni jego spodni brzęczy telefon komórkowy. Nie musiał sprawdzać, kto tak uparcie domaga się kontaktu. Była 9:37 rano i jego spóźnienie było ponad półgodzinne. Zaparkowawszy samochód przed frontem budynku, porwał jedynie z przedniego siedzenia czarną skórzaną kurtkę i wysiadł prosto w strugi deszczu, że też właśnie teraz musiało się na nowo rozpadać. Zbliżając się do drzwi wejściowych, na głos przeczytał nazwę biura, do którego zmierzał. May House. Cóż to za dziwne połączenie, zauważył mimochodem. Umawiając się tydzień temu na spotkanie, nie zwrócił na to uwagi. Ale jakie to ma znaczenie, pomyślał. Machnął tylko ręką i chwycił za klamkę. Biorąc pod uwagę wydarzenia dzisiejszego dnia, już chyba nic nie będzie w stanie go bardziej zaskoczyć. I tu się mylił. Rozdział 5. Los Angeles, 4 listopada 2010 roku. Po domu leniwie rozchodziły się zapachy lawendy, kolendry, tymianku i oreganu. Gdzieś w tle grała cicho pierwsza symfonia Mozarta. Drobinki kurzu w szarości deszczowego przedpołudnia krążyły po wszystkich wolnych przestrzeniach, wykonując swój dziwny i tylko sobie znany wielopoziomowy taniec. Sir John McLeod siedział w swoim ulubionym, skórzanym fotelu.
Wnętrze przestronnego salonu, wypełnione antycznymi meblami, uświadamiało przebywającym w nim osobom nieuchronny i bezlitosny upływ czasu. Stara, skórzana i lekko już powycierana kanapa oraz dwa zniszczone przez użytkowanie fotele wyrażały ponurą samotność. Stolik kawowy, dołączony do zestawu wypoczynkowego, wykonany z pięknego, oryginalnego marmuru, niezbyt pięknie kontrastował z postawioną na nim filiżanką z kruchej, białej porcelany, a kotary powieszone w strzelistych oknach w kolorze ciemnej, zgniłej zieleni, zamiast służyć jako ozdoba, dawały wrażenie ciężkości. Wszystkie bibeloty, od małych porcelanowych laleczek do szklanych, kryształowych wazonów ułożonych na długim, włoskim, drewnianym kredensie, stwarzały tylko pozory kobiecej ręki, która w tym domu od dawna była już nieobecna. Sir John z kieliszkiem szkockiej w ręce czekał na przybycie swojego szofera, Rockiego Oldmana. Oddając się leniwym rozważaniom, jednocześnie obserwował przez wysokie okno parę wielobarwnych ptaków skaczących bez znużenia po gałęziach starego drzewa w zagajniku. Rocky był dla Sir McLeoda nie tylko szoferem, ale także wieloletnim przyjacielem i ogólnie towarzyszem życia. McLeod nie wyobrażał sobie, by miało się to zmienić. Na świecie pozostała mu już tylko córka Laura i Oldman. To właśnie Oldman pół godziny temu zadzwonił do Johna bardzo zdenerwowany i zapowiedział, że zjawi się w jego rezydencji najszybciej jak to tylko możliwe, by przekazać mu pewne ważne wiadomości. Było to bardzo dziwne, gdyż po pierwsze Oldman wziął wczoraj 3 dni wolnego, by udać się w odwiedziny do swojej siostry, która mieszkała na obrzeżach Los Angeles, a po drugie nigdy jeszcze się tak nie zachowywał. Coś naprawdę istotnego musiało się wydarzyć, skoro skłoniło go to do zmiany swoich planów. Sir John postanowił mimo wszystko nie wyprzedzać faktów i cierpliwie poczekać na powrót przyjaciela. Każdego roku McLeod organizował bal charytatywny w celu zebrania jak największej liczby środków finansowych, które potem przekazywał na domy dziecka i schroniska dla bezdomnych. W głębi duszy miał cichą nadzieję, że w tym roku uda mu się zebrać jeszcze więcej funduszy i przekroczy sumę $3 milionów. Dotychczas nie udało mu się tego dokonać, ale tym razem zaplanował szczególną atrakcję wieczoru i liczył na to, że dzięki temu przyciągnie jeszcze większą rzeszę ludzi próżnych, bogatych i gotowych wyłożyć swoje grube portfele na stół tylko po to, by pokazać przed znajomymi swoją udawaną hojność. McLeod nie robił tego z przymusu czy dla rozgłosu bądź sławy. Od dziecka niczego mu nie brakowało, dlatego zdecydował parę lat temu, że przynajmniej spróbuje dać odrobinę szczęścia innym ludziom, którym nie powiodło się tak jak jemu. Jego rodzice byli bardzo zamożni i cały majątek zapisali jedynemu synowi. John miał młodszego brata, ale wskutek tragicznego wypadku zginął on pod kołami jadącego z prędkością 100 km na godzinę samochodu. Steven miał wtedy zaledwie 3 latka, a John 5. Mimo tak młodego wieku pamiętał bardzo dobrze rozpacz swoich rodziców i nieprzerwane szlochy matki. Po śmierci Stevena na małego Johna spłynęła kaskada miłości i nadmiernej opiekuńczości, tak jakby jego rodzice obawiali się, że i jego niebawem stracą. Po ich śmierci majątek Johna został powiększony o $1 milion, między innymi o wszystkie pola golfowe, których stał się prezesem w wieku 27 lat. Ojciec mianował go na to stanowisko zaraz po ukończeniu przez Johna koledżu. Zawsze mu powtarzał, że wierzy w jego zdolności negocjatorskie i że pewnego dnia wyrośnie na człowieka sukcesu. Jak rzekł, tak też się stało, gdyż syn w szybkim czasie powiększył majątek rodzinny do 32 największych i najlepiej prosperujących pól golfowych na zachodnim wybrzeżu Los Angeles. Kiedy rozpoczął karierę w tej branży, miał ich pod sobą 12, a teraz wszystkie razem były warte około $1,5 miliarda. Do pełnego szczęścia brakowało mu jedynie zmarłej żony i córki, która cieszyłaby się wraz z nim jego osiągnięciami. Oprócz pól golfowych, Sir McLeod odziedziczył także rezydencję, w której mieszkał. Liczyła ona 1000 metrów kwadratowych i miała 3 piętra. Wokół budynku rozciągał się teren o powierzchni 7 hektarów, ogrodzony wysokim betonowym murem. Tylna część rezydencji była zapełniona przez zagajnik o wielkości 2 hektarów. Natomiast od frontu budynku można było dojrzeć liczne rabaty przeróżnych odmian kwiatów, 2 morskie oczka i 3 fontanny w kształcie lilii wodnych wykonanych z szarego kamienia. Cały teren